Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Ewelina Lulińska, specjalista rehabilitacji, dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabosłyszących numer 2 w Wejherowie. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak często zdarza się głuchota i niedosłuch u dzieci i co może być tego powodem?
I może odwołam się krótko do takich cech anatomicznych i naszego układu przewodzeniowo-odbiorczego, który decyduje o tym, czy słyszymy, tudzież nie, i jakie mogą być zaburzenia w tym obrębie. Przyczyny niedosłuchu bądź całkowitej głuchoty mogą być różne i mogą być na poziomie układu przewodzenia bodźców, jak i odbioru tych bodźców, jak również mieszane. To będzie wpływało na cały proces rehabilitacji słuchowej i wyboru też edukacji tych dzieci.
A kiedy rodzic może się zorientować, że dziecko ma problem ze słuchem? Jak można to zauważyć? Czy to już w takim wieku niemowlęcym widać?
Tak, jak najbardziej. Mamy takie pierwsze elementy badań przesiewowych, słuchowych już na oddziale noworodkowym, kiedy badamy niemowlęta i tam dostaje rodzic taką informację, jeżeli słuch jest prawidłowy, otrzymuje takie zaświadczenie, wklejkę koloru niebieskiego, dostaje koloru żółtego, kiedy coś jest nie tak i mamy zaburzenia w obrębie tych pierwszych stwierdzonych elementów. To jest pierwszy taki moment, kiedy możemy zauważyć, bądź pierwsze badanie, w którym występuje zaburzenie i mamy je potwierdzone. Jeśli chodzi o późniejszy okres, to rodzic może oczywiście zauważyć wtedy, kiedy mamy brak reakcji na dźwięk, który jest podawany w obrębie uszu, brak reakcji na dźwięk z jednej strony bądź z drugiej strony, obu stron, brak reakcji na przykład na głos bliskich, na zmiany głosu, natężenia, tonu, emocji. U starszych dzieci to również mamy taki opóźniony rozwój mowy. Te elementy zaburzeń bądź niepokoju rodziców powinny już sygnalizować nam zaburzenia również wcześniej w głużeniu i gaworzeniu. Naturalnych etapów rozwoju mowy.
Czy dziecko, które słyszało po urodzeniu, może nagle przestać słyszeć?
Tak, jak najbardziej może się to zdarzyć. Oczywiście może też być w wyniku przechorowania, zwłaszcza jakichś chorób wirusowych, podawania leków, które mają takie działanie ototoksyczne. Może być również po przebytym na przykład bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Tych elementów jest bardzo dużo. Natomiast wcześniactwo bądź niska masa urodzeniowa, niska punktacja skali Apgar jest też takim elementem, które będzie bądź może w dużej mierze predysponować do zaburzeń zarówno słyszenia, jak i rozwoju mowy.
Czy brak słuchu ma znaczący wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, taki w sferze emocjonalnej, poznawczej? Czy to powoduje jakieś znaczące bariery?
Myślę, że najważniejsze dla rozwoju dziecka, bo mówimy o takim wcześniejszym, wczesnym etapie, jest zdolność myślenia i język. Niezwykle ważne jest, w jakim stopniu my wykształcimy taką komunikację z otaczającym światem i z osobami, które będą miały wpływ na międzyludzkie relacje i będzie to związane również bezpośrednio z rozwojem strefy emocjonalnej. I tak na przykład w rozwoju, w zaburzeniach rozwoju emocjonalnego mogą pojawić się takie elementy jak zaburzenia psychoruchowe, nadpobudliwość psychoruchowa, nerwice. Manifestowanie tych jak gdyby sposobów zaburzeń będzie elementem, wynikiem braku prawidłowego rozwoju poznawczego.
Czy to oznacza, że rodzice sami bez wsparcia specjalistów nie dadzą rady, muszą korzystać na przykład z takich ośrodków jak ten, którym Pani kieruje, to jest wskazane dla takich dzieci już od najmłodszych lat, czyli kiedy właściwie?
Tak naprawdę, kiedy pojawia się w rodzinie dziecko niesłyszące, to musimy zadać sobie pytanie, czy to dziecko niesłyszące pojawia się w rodzinie osób słyszących, tudzież osób niesłyszących. Bo wsparciem jest objęte nie tylko dziecko, ale cała rodzina. proces tego wsparcia i postępowania jest właśnie od tego uzależniony i oczywiście od tego, jaki jest to rodzaj uszkodzenia słuchu, dobieramy metody i formy pracy z tym dzieckiem.
Ale nie zaczynamy tego, jak dziecko idzie do szkoły na przykład, tylko już na wcześniejszym etapie.
Tak naprawdę nowe badania pokazują, że na rozwój mowy ma największy w oddziaływanie ten okres do 6 miesięcy, który zostaje przedłużony do 12 miesięcy rozwoju mowy. To jest czas, kiedy dziecko powinno być i rodzina również objęta największym wsparciem. Zazwyczaj jest tak, że kiedy dziecko w tym pierwszym okresie, kiedy te działania rewalidacji słuchu, całego procesu rehabilitacji nie zostały dokonane wcześniej, to niestety z takim bagażem wędruje w system edukacji, który uczy już tak naprawdę innej mowy, innego języka literackiego, związanego z podstawą programową. A tak naprawdę w tym pierwszym etapie, kiedy to wsparcie mogłoby być, pozbawia się dziecka takiego naturalnego elementu mowy, rozumienia tej mowy, barwy, dźwięków, melodii dźwięków, które powinno w sposób naturalny i bardzo zintensyfikowany towarzyszyć.
Czyli to jeszcze przed edukacją taką przedszkolną, tak? Czyli to jeszcze...
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Im wcześniej podejmiemy takie działania, tym mamy większą szansę na pracę później w edukacji i w ogóle funkcjonowaniu takiej osoby, takiego dziecka.
Ośrodek, którym Pani kieruje, prowadzi edukację na kilku poziomach. Tam się zaczyna u Państwa edukacja już w wieku przedszkolnym. Jak się w ogóle dostać do takiej placówki? Czy na tym etapie przedszkolnym jeszcze można nadrobić te ewentualne takie zaległości z tego wieku wczesnego dziecięcego?
Edukację prowadzimy na wszystkich poziomach. Zaczynając od przedszkola, szkoły podstawową, szkoły ponadpodstawowe. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że również u nas w ośrodku prowadzimy to wczesne wspomaganie rozwoju. Pracujemy różnymi metodami, które są dostosowane do zaburzenia i do tego, żeby przyniosło jak najlepszy efekt terapeutyczny.
To jest ośrodek też wychowawczy, czyli tam dzieci przebywają na stałe, tak? To nie jest tylko taka szkoła, do której się dziecko przyprowadza i zabiera do domu.
Nasi uczniowie są zarówno tacy, którzy uczęszczają do szkoły i wracają po zajęciach i po procesie terapeutycznych zajęć do domów, ale również mamy takich uczniów, którzy zostają w grupach wychowawczych w internacie. Więc w zależności od miejsca zamieszkania i bardzo indywidualnych potrzeb, zarówno związanych i z edukacją, z rehabilitacją, jak i środowiskowych, w taki sposób funkcjonujemy i prowadzimy tą edukację w ośrodku.
Czy wszystkie dzieci, które uczęszczają tam do szkoły u Państwa, muszą mieć orzeczenie o niepełnosprawności?
Jeśli chodzi o pierwszy etap tego wsparcia rehabilitacyjnego rozwoju, to jest potrzebne zaświadczenie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej i jest to opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Natomiast od 3 roku życia, czyli już zaczynając od edukacji przedszkolnej, jest potrzebny taki dokument, który się nazywa orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Również jest to dokument wydawany przez poradnię psychologiczną, pedagogiczną, zespół orzekający zbiera się i wydaje takie orzeczenie, jeżeli występuje dysfunkcja słuchu.
A do rozmowy, proszę Państwa, wracamy po 13.30. Przypomnę, naszym gościem jest dr Ewelina Lulińska, specjalista rehabilitacji, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Połączyliśmy się z dr Eweliną Lulińską, specjalistą rehabilitacji, dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Pani doktor, dlaczego dzieci z dysfunkcjami słuchu powinny uczyć się trafić w ogóle do takiego specjalistycznego ośrodka, a nie do szkoły specjalnej, na przykład najbliżej miejsca zamieszkania?
To jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo tak naprawdę, gdzie powinno trafić dziecko w systemie edukacji, zależy od tego, jak funkcjonuje, jaki stopień upośledzenia tej funkcji mu towarzyszy w jaki sposób do tej pory, jeżeli jest to późniejszy etap edukacyjny, na przykład edukacji już szkolnej, wypracowało swoje jak gdyby potrzeby, kontakt ze światem. Jeśli chodzi o mowę, tak jak w pierwszej części powiedzieliśmy, że jest ono takim zjawiskiem społecznym. Ono kształtuje te nasze relacje w naturalny sposób. To, co jest najcenniejsze w tej specjalistycznej edukacji i co występuje u nas w ośrodku, czego nie ma w szkołach ogólnie dostępnych, masowych, mamy bardzo duże zaplecze terapeutyczne i terapeutów. Oprócz edukacji, realizacji podstawy programowej, również towarzyszą temu bardzo duże działania terapeutyczne. Jeśli chodzi o realizację tej podstawy programowej i naukę osób niesłyszących, niedosłyszących, to musimy zdawać sobie sprawę przede wszystkim z tego, że zakres słownika biernego, czynnego tych naszych uczniów jest bardzo skromny. Nie mają też takiego instynktownego rozumienia, używania, czerpania informacji z różnych form literackich, gramatycznych. Mają zaburzenia w realizacji odbioru kontaktu ze światem, często taką blokadę też psychologiczną, zaburzenia wypowiedzi. Edukacja w ośrodku daje to, że te wszystkie elementy zostają w dość prawidłowy sposób zaspokojone. Małe oddziały klasowe, które najczęściej są 4-5-osobowe, stwarzają warunki, gdzie nauczyciel ma bezpośredni kontakt wizualny, słowny, wzrokowy z każdym uczniem. Daje również przestrzeń do bardzo dużego działania terapeutycznego, które towarzyszy w całym procesie edukacyjnym i jest bardzo zindywidualizowane. Bo należy pamiętać o tym, że każde dziecko i każda rodzina potrzebuje innego wsparcia. Ten zakres jest naprawdę niezwykle szeroki i ośrodek daje wszystkie elementy, które są niezbędne.
Do tego się dąży, żeby każde dziecko wyprowadzić, żeby ono mogło na przykład funkcjonować samodzielnie. To jest taki cel, tak?
Naturalnie, bo my tak naprawdę mamy taką zasadę, że wyprowadzamy dziecko tak naprawdę ze świata ciszy do świata dźwięków. Uczymy funkcjonowania. Kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami słuchowymi, przetwarzania bodźców słuchowych i odbierania tych wrażeń dźwiękowych, to mamy zaburzenia, które powstają nam w mózgu. My musimy przyzwyczaić mózg do odbierania tych bodźców, uczenia po na przykład zaaparatowaniu bądź również po implantach ślimakowych. Tych czynności jest niezwykle dużo, które są niestety uzależnione od przyczyny niedosłuchu i sposobu leczenia. Przeciętnie człowiek słyszy dźwięki od zera mniej więcej do 120 decybeli. Można to tak obrazowo powiedzieć, że słyszymy szum wiatru do silnego dźwięku na przykład kosiarki. I to jest dla nas naturalne. Ten ubytek może być na różnym poziomie. Małym, średnim, dużym, głębokim. I w momencie, kiedy my już diagnozujemy badaniami, na jakim etapie znajduje się ten niedosłuch, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, w jakim przedziale decybeli, to na tym pracujemy i do tego dobieramy sposób edukacji i rehabilitacji słuchu.
Kiedy jest prowadzony nabór do Państwa placówki? Czy na przykład możliwe jest skierowanie dziecka w trakcie roku szkolnego? Bo okazuje się, że w szkole, w rejonie są problemy i dziecko sobie nie radzi.
Nabór do szkół, które są w ośrodku, prowadzony jest jak do wszystkich innych szkół. Natomiast również przyjmujemy dzieci w trakcie roku szkolnego, bo zdajemy sobie sprawę z tych trudności, o których Pani wspomniała. Mamy bardzo dużo takich dzieci, które do nas w trakcie roku szkolnego przybywają. Najczęściej przyczyną zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego są te dość duże zaburzenia emocjonalne związane z tym całym procesem poznawczym i sposobem funkcjonowania w bardzo dużym oddziale klasowym.
A ile trwa pobyt dziecka? Bo mówiła Pani, że szkoły są na różnym poziomie nauczania. Nauka od najmłodszych lat do jakiego wieku i jakie absolwent wynosi umiejętności?
Jeśli chodzi o przedszkole, to oczywiście jak wszędzie mamy takie ramy od 3 do 7 roku życia, chyba że zostaje ten etap wydłużony, jeżeli jest taka potrzeba. Szkoła podstawowa jest 8-letnia, do szkół ponadpodstawowych przyjmujemy uczniów i kończą edukację swoją w wieku nawet 24 lat. W zależności od tego, czy wybierają szkołę branżową pierwszego, drugiego stopnia, czy liceum ogólnokształcące, ta edukacja już zawodowa jest bardzo zróżnicowana. Natomiast chciałabym podkreślić, że w edukacji zawodowej naszych absolwentów i naszych uczniów mamy też bardzo duże sukcesy i widzimy, że osoby niesłyszące bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Mamy dużą współpracę, taką bardzo zacieśnioną, z Pomorską Izbą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tam pracodawcy w bardzo ciepły sposób podchodzą do osób niesłyszących. Jest to również wynik tego, że wiele wspólnych przedsięwzięć realizowaliśmy. Uczyliśmy tak naprawdę pracodawców i to środowisko pomorskie, jak funkcjonować z osobą niesłyszących, żeby przełamać te stereotypy, że z osobą niesłyszącą nie można się skomunikować i porozumieć. Jak najbardziej można. I myślę, że te elementy, które integracji osób pełnosprawnych do tego środowiska naszego osób niesłyszących, niedosłyszących spowodowało to, że nasi absolwenci potrafią znakomicie poradzić sobie na rynku pracy.
Jakie zawody na przykład wykonują?
Kucharz, stolarz, monter, lakiernik, cukiernik. Jest to naprawdę bardzo duża baza zawodów, która też jest warunkowana tym, jakie predyspozycje młodzież ma. My w bardzo taki rzetelny i dokładny sposób podchodzimy do wyboru ścieżki kierunku kształcenia zawodowego. Doradcy zawodowi, psycholog, pedagog przed etapem wyboru zawodu prowadzą działania zarówno terapeutyczne, jak i rozszerzające możliwości zatrudnienia indywidualnie dobrane do każdego ucznia. I myślę, że to jest też taki warunek tego, że oni sobie tak znakomicie później w życiu radzą.
Pani dyrektor, na koniec chciałam jeszcze zapytać o uczniów Waszej szkoły. Skąd oni pochodzą? Czy to są tylko dzieci z terenu województwa pomorskiego?
Oczywiście większość jest to teren województwa pomorskiego, ale również bardzo dużo uczniów mamy z ościennych województw. Naturalnie mieszkają w internacie. Ośrodek posiada dwa internaty, które są wyposażone z pełnym węzłem sanitarnym, elektronicznym, kuchennym. W związku z tym warunki, w których można przebywać, są naprawdę bardzo dobre.
Macie takich uczniów, którymi się można chwalić?
Wszyscy nasi uczniowie są naszą dumą i chlubą, ale chciałabym podkreślić, że praca z naszymi wychowankami, z naszymi uczniami tak naprawdę jest taką misją i radością. To nie jest taka zwykła praca, zwykła nauka, że przychodzi uczeń, przychodzi jak gdyby następny. My tak naprawdę tworzymy swoistą rodzinę. To są ludzie, którzy są naprawdę oddani. Nasi nauczyciele, nasi terapeuci. Nie dość, że są niezwykle dobrze wykształceni i mają bogate doświadczenie w tym, czym się zajmują, to cechują się taką wielką empatią, wielką radością tej pracy z naszymi dziećmi. Od małych do tych dużych. Naprawdę. To jest wartość i coś, co jest niezwykle cenne. Niezwykle, tak po prostu po ludzku, kiedy obserwujemy ich sukcesy większe, mniejsze, to, że mamy cały czas z nimi kontakt, że rozmawiamy, piszemy, że spotykamy się, że opowiadają nam o swoich rodzinach, przyjeżdżają ze swoimi dziećmi. To jest coś, co buduje tą wartość. Ośrodek i tradycje są już ponad stuletnie. Ta rodzinna atmosfera i to, co się jak gdyby dzieje, cały czas ewoluuje i się zmienia, ma jedną rzecz niezmienną. Tworzą to ludzie. Ludzie naprawdę z pasją i ludzie z oddaniem.
Doktor nauk medycznych Ewelina Lulińska, specjalista rehabilitacji, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.